Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W czwartek, 2 marca, witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI spotkał się z duchowieństwem diecezji rzymskiej.
O realiach pracy duszpasterskiej u naszych zachodnich sąsiadów powie ksiądz Waldemar Styra.
Tematem audycji Piotra Samerka o dziejach ambasady polskiej przy Watykanie będzie list prezydenta Raczkiewicza do Piusa XII z kwietnia 1941 roku.
Rozpocznijmy od przypomnienia słów Jana Pawła II, wypowiedzianych 1 czerwca 1991 roku w Koszalinie. Jak wiadomo, papież poświęcił swą czwartą pielgrzymkę do ojczyzny tematyce dekalogu.
Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jak bardzo prawo moralne, przykazania Boże jest dla człowieka, na to wskazuje w sposób szczególnie wymowny sam Jezus Chrystus, kiedy mówi do zdumionych, a nawet zgorszonych stróżów litery prawa: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak, Syn Człowieczy jest Panem szabatu. On też jest Panem i gwarantem tego przymierza Boga z człowiekiem, które jest stare, nowe i wieczne. Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, w Nim dopełniło się nowe stworzenie. Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, tak mówi Księga Rodzaju o dziele stworzenia, zabłysnął w naszych sercach na obliczu Chrystusa. Bóg jedyny, prawdziwy i nieobjęty, dał nam poznać siebie, swoją niezgłębioną tajemnicę w Jezusie Chrystusie. On, Chrystus, jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Jest Synem współistotnym, Słowem. Synem, który stał się człowiekiem, Synem Człowieczym, rodząc się z Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego. On, Bóg z Boga, światłość ze światłości, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej. Niegdyś tu nad Bałtykiem ta sama jasność zabłysła w sercach ludzi w początku naszego tysiąclecia. Dziś błyszczy w waszych sercach. My wszyscy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, w mocy Chrystusowego odkupienia przez krzyż, jesteśmy wydawani na śmierć, tak jak Chrystus przyjął śmierć na krzyżu, aby życie Jego stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Tak, życie Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, poczynając od sakramentu chrztu, uczestniczymy w odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nosimy więc w sobie skarb, niewypowiedziany skarb życia Bożego. Jest to przeogromna moc, która jest z Boga, nie z nas. Taką mocą jest łaska chrztu, która czyni nas w Chrystusie synami Bożego przybrania. Jako synowie Bożego przybrania podążamy na naszą górę chełmską nad Bałtykiem, tam, gdzie niegdyś dalecy nasi przodkowie na tej ziemi szukali Boga po omacku. My przychodzimy ze światłem wiary. Przychodzimy nosząc w naszym ciele konanie Chrystusa, aby Jego życie objawiło się w naszym ciele.
Przejdźmy do aktualności.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI spotkał się z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Do watykańskiej sali błogosławieństw przybyli kapłani i diakoni zaangażowani duszpastersko w Wiecznym Mieście. Tego rodzaju spotkania stanowią już tradycję zapoczątkowaną przez Jana Pawła II. Poruszane są wówczas aktualne zagadnienia duszpasterskie, wychodząc często od świadectw proboszczów. Benedykt XVI po raz pierwszy spotkał się z duchowieństwem Rzymu 13 maja ubiegłego roku. Z kolei 18 lutego przyjął stałych diakonów tutejszej diecezji.
Pozostańmy przy realiach pracy parafialnej. O sytuacji w byłej NRD Tomasz Ciecierski rozmawia z księdzem Waldemarem Styrą. Ten kapłan pochodzący z diecezji opolskiej od roku 2000 jest proboszczem parafii świętego Józefa w miejscowości Borna koło Lipska. Jego zdaniem w społeczeństwie niemieckich landów wschodnich pozostały jeszcze elementy socjalistycznej przeszłości. Nie wpłynęła ona jednak w sposób szczególnie niekorzystny na kondycję lokalnego kościoła.
Musimy pamiętać, że diecezja Dresden-Meißen to jest diecezja, która jest przede wszystkim tak zwanym kościołem diaspory, gdzie tylko 2% katolików w tamtejszej diecezji się znajduje, reszta to ewangelicy, dzisiaj to już tylko 8%, a reszta to ludzie, którzy są powiedzmy szukający, czy gdzieś tam stracili korzenie z chrześcijaństwem. Moi parafianie to przede wszystkim Ślązacy, to jest z terenów wrocławskich, Kłodzka. Część jest z Węgier, tak zwanych Niemców węgierskich i też małą grupkę mamy, którzy po pierwszej wojnie światowej przybyli do mojej parafii, konkretnie to Deutzen z Bawarii za pracą, dlatego że wtedy niedaleko Lipska była możliwość podjęcia pracy. Po prostu przybyli po pierwszej wojnie światowej.
Praca w podopolskiej wiosce była doskonałym przygotowaniem do wyjazdu na zachód, twierdzi ksiądz Tyra.
Specyfika pracy zasadniczo nie różni się od mojej obecnej pracy, dlatego że mieliśmy bardzo dużo grup parafialnych, msza w języku niemieckim, każdą niedzielę, czasami w tygodniu, w Kolonowskim. Różne wycieczki parafialne były organizowane, więc zasadniczo to się nie zmienia. Jeszcze jest to bardziej zintensyfikowane w obecnej parafii, w której pracuję, także dzięki tym doświadczeniom pierwszym, które zdobyłem w Polsce, na Śląsku, korzystam jak najbardziej szerokimi garściami w mojej parafii.
Mimo podobieństw są jednak różnice.
Moja parafia to jest w naszych realiach cały dekanat, czyli powiedzmy 50 kilometrów. To jest taka powiedzmy różnica, że trzeba tych ludzi też dowozić, szukać, powiedzmy takie odwiedzanie chorych, jak u nas to się odbywa powiedzmy pierwszą sobotę miesiąca, to praktycznie trwa to u mnie cały miesiąc, dlatego że jak ja odwiedzę 3 osoby, no to 2 godziny mi miną, dlatego że jedna osoba mieszka gdzieś tam na jednym końcu mojej parafii, a druga gdzieś tam dalej. Też to nie jest takie jak to u nas, że się jest u kogoś powiedzmy 5 minut, 10 minut, tylko tak jak się już przychodzi do nich, to tam powiedzmy trwa godzinę, czy w zależności od sytuacji, ale tak zasadniczo się staram dłużej być.
Mówiąc o tamtejszym kościele, warto wspomnieć o jego długiej historii.
Od X wieku byśmy mogli tutaj zacząć, później oczywiście reformacja, wszystko zostało sekularyzowane i później te tereny, tam gdzie są Łużyczanie, czyli niedaleko Drezna, tam to się wszystko skupiało przez jakiś pewien czas, aż do 1921 roku, kiedy została znowu ponownie erygowana diecezja Meißen. Wtedy, dzisiaj to jest Dresden-Meißen, mieliśmy nawet biskupa diecezji Dresden-Meißen, który pochodził spod Góry Świętej Anny, biskup Szafran. Obecny biskup Joachim Reinl jest też Ślązakiem.
Nie można też pominąć trudnych dla kościoła czasów związanych z historią najnowszą w Niemczech Wschodnich.
To jest takie nasze wyobrażenie o kościele w NRD, że powiedzmy tam tam komunizm i tak dalej. Tym więc się okazuje, że Kościół działał i było dosyć dużo katolików, dlatego że to są małe kościoły, one były pełne. Ja mam w niedzielę, nawet po dzień dzisiejszy, tylko że to jest powiedzmy taka większa kaplica, mam pełny kościół w niedzielę, także tego się nie odczuwa, że ludzie powiedzmy nie chodzą do kościoła. Procentualnie lepiej stoimy niż w kościele zachodnim, biorąc nasze 2%, a powiedzmy diecezję Paderborn, gdzie tam jest 50% katolików.
We współczesnym niemieckim kościele daje się zauważyć przenikanie różnych tendencji.
Starsze pokolenie to są przede wszystkim tradycjonaliści, nazwijmy, którzy są wychowani jeszcze na, byśmy powiedzieli, tej enerdowskiej szkole. My to oceniamy tak powiedzmy negatywnie, ten komunizm, ale się okazuje, że ten kościół właśnie diaspory był bardzo silny, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu oddziaływał, właśnie ta parafia szczególnie, oddziaływała na tych ludzi i powiedzmy dzięki księżom z dawnej diecezji wrocławskiej tam pracujących, prawda, i przybyli później do diecezji z całymi parafiami, czy też księża, którzy pochodzili z innych diecezji niemieckich, no więc to starsze pokolenie księży musiało bardzo dobrze pracować, owoce jeszcze widać dzisiaj. Natomiast to młode pokolenie, to rzeczywiście nie wszyscy, można generalizować, ale powiedzmy zauważa się te prądy takie laickie, czy powiedzmy też takie protestantyzujące, byśmy powiedzieli. Krytyka kościoła, papiestwa, da się tutaj to zauważyć. To chyba jest, myślę, że wszędzie, nie jest to jakieś takie wyidealizowane nawet w Polsce.
Specyfika diecezji pozwala duszpasterzowi często wracać myślą do stron rodzinnych.
To są te chwile, kiedy ludzie przychodzą do mnie zgłosić pogrzeb, to się wydaje może teraz śmieszne, co ja mówię, ale rzeczywiście okazuje, jak w trakcie rozmowy pytam się krewnych, żeby mi coś powiedzieli na temat zmarłego czy zmarłej, no to zawsze występuje ten element właśnie utraty ojczyzny, Śląska i powiedzmy tej tęsknoty za stronami rodzinnymi, tą miłością. Czy zdarza się też, że ze Śląska Opolskiego są osoby, na które natrafiam, czy właśnie też kiedy napotykam na ludzi średnie pokolenie, którzy pochodzą tutaj z naszych stron, jeszcze po polsku mówią, także to są takie momenty spotkania, wymienienia pewnych myśli i łączności z ojczyzną.
Materiał przygotował Tomasz Ciecierski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Odcinek 45. List prezydenta Raczkiewicza. Początek roku 1941 zdawał się wskazywać, że potęga hitlerowskich Niemiec jest absolutnie nie do pokonania. Natomiast na wschodzie Europy Rosja sowiecka, mimo że nie zdołała podbić Finlandii, to jednak powiększyła swój stan posiadania o państwa bałtyckie. Z okupowanej Polski nieustannie dochodziły do Rzymu przerażające wieści o okrucieństwie Niemców i prześladowaniu Kościoła. Ówczesny stan wiedzy Stolicy Apostolskiej na temat sytuacji w Polsce w pełni odzwierciedla list sekretarza stanu kardynała Malione z 18 lutego 1941 roku, adresowany do nuncjuszy we Francji, w Szwajcarii, w Hiszpanii, w Buenos Aires, w Rio de Janeiro i w Waszyngtonie, który informuje o tragicznym położeniu Kościoła katolickiego pod okupacją niemiecką. Wkrótce potem notą z 26 marca 1941 roku ambasador Papé przekazuje do sekretariatu stanu na ręce kardynała Malione kolejne obszerne dossier dotyczące sytuacji w Polsce. Był to materiał zawierający dobrze udokumentowane fakty ilustrujące realizowaną przez III Rzeszę politykę eksterminacji na polskich terenach okupowanych. Taki sam dokument polscy dyplomaci przekazali także rządom państw sojuszniczych oraz państw neutralnych. Niejako podsumowaniem polskiej akcji informacyjnej na tym etapie jest osobisty list prezydenta Raczkiewicza do Piusa XII, noszący datę 6 kwietnia 1941 roku, który jednak dotarł do Watykanu dopiero pod koniec maja. Raczkiewicz opisuje w nim tragiczną sytuację i prześladowanie, jakiego doświadcza naród polski i które nie ma sobie równych w historii współczesnej Europy. W liście czytamy między innymi: obraz jest bardzo prosty. Wszystkie instytucje i narodowe dziedzictwo polskie są systematycznie niszczone, natomiast milionom ludzi grozi eksterminacja. Okupanci zdecydowanie dążą do unicestwienia Polski dzisiejszej i przyszłej i w tym celu używają nie tylko tortur i głodu, ale także wszelkich metod upokorzenia i demoralizacji. Prezydent podkreśla, że Polacy się nie poddają i jako jedyni spośród zwyciężonych narodów nie podejmują ani kompromisu, ani współpracy z agresorami. Naród polski walczy dalej w obronie swojej ojczyzny i szuka pomocy, a także oczekuje na pocieszający głos Kościoła. Prezydent Polski wyraża przekonanie, że władze kościelne znają postawę Stolicy Apostolskiej wobec polityki prowadzonej przez okupantów, zauważa jednak, że jej głos dociera jednak tylko do małej części wiernych. Ponad 8 milionów katolików dwóch obrządków, łacińskiego i bizantyjskiego, pozostaje bez żadnej łączności z Rzymem na terenach okupowanych przez Sowietów. Raczkiewicz zwraca uwagę na postawę niektórych duchownych niemieckich wobec katolików polskich na terenach wcielonych do Rzeszy. Postawę zaślepienia nacjonalizmem, zastraszania polskich wiernych i zmuszania ich do przyjęcia nacjonalistycznej koncepcji niemieckiej. Jednak zdaniem prezydenta Rzeczpospolitej to, co najgorsze, to rozpowszechnianie przez władze niemieckie informacji o tym, że Stolica Apostolska aprobuje i wspiera ich politykę. Ta systematyczna propaganda sieje wśród Polaków zwątpienie wobec Kościoła. W tej sytuacji prezydent zwraca się do papieża nie tylko jako głowa państwa, ale także jako wierzący katolik, aby znalazł sposób, aby cała Polska, nie tylko duchowni i inteligencja, ale także ludzie prości i biedni, mogła poznać prawdziwe uczucia Stolicy Apostolskiej wobec męczeństwa Polski. Jednocześnie dodaje, że Polacy w Polsce są całkowicie odcięci od świata zewnętrznego i skazani na ciszę. W ich imieniu mówi legalny rząd Polski przebywający na uchodźstwie. Polska wraz ze swoimi sojusznikami buduje lepszy świat, a do tego potrzebuje wewnętrznego pokoju. Dlatego też potrzebna jest stała i pełna zaufania współpraca między Polską a Stolicą Apostolską. Na zakończenie prezydent Raczkiewicz pisze: Męczeński naród polski w swoim głębokim przywiązaniu do Kościoła zwraca swoje oczy ku namiestnikowi Chrystusa i ma nadzieję, że usłyszy od niego słowa pocieszenia i zachęty, które pomogą mu znieść obecne nieszczęścia. Niejako kolejnym poparciem treści zawartych w liście prezydenta do papieża był następny materiał informacyjny ilustrujący sytuację w Polsce, który ambasador Papé przekazał do Watykańskiego Sekretariatu Stanu 9 czerwca 1941 roku. W odpowiedzi zarówno na noty przekazywane przez ambasadę polską przy Stolicy Apostolskiej, jak również w odpowiedzi na osobisty list prezydenta Raczkiewicza, papież Pius XII napisał swój list skierowany do prezydenta Rzeczpospolitej, datowany na 25 czerwca 1941 roku i przekazany polskim władzom w Londynie na początku lipca przez delegata apostolskiego w Londynie, księdza prałata Godfreya. List Piusa XII jest bardzo ciepły. Papież wyraża w nim współczucie dla cierpień Polaków i Kościoła w Polsce. Informuje o działaniach, jakie podjął zarówno na płaszczyźnie dyplomatycznej, jak i na płaszczyźnie charytatywnej oraz duchowej, aby przynieść ulgę i pocieszenie narodowi polskiemu. Wyjaśnia także, na jakie trudności natrafił ze strony władz okupacyjnych. Papież pisze do polskiego prezydenta, że ma świadomość, iż postawa jego oraz Stolicy Apostolskiej w różnych momentach aktualnego konfliktu była nieraz błędnie interpretowana oraz, że przypisywano mu intencje i deklaracje, które niekiedy w ogóle nie miały miejsca. Pius XII podkreśla, że nie zmieni to jego linii działania i nadal będzie robił wszystko, aby pomóc cierpiącym. Zaznacza, że całą swoją ufność pokłada w Bogu. Na zakończenie papież udziela prezydentowi Raczkiewiczowi i całemu narodowi polskiemu swojego błogosławieństwa. List Piusa XII został napisany w kilka dni po ataku niemieckim na sowiecką Rosję. W następnym odcinku powiemy zatem nieco więcej o sytuacji Kościoła katolickiego na terenach polskich okupowanych przez Sowietów.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego.
I to już wszystko w naszym wieczornym magazynie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.